Цікаво, Дайня.
Dzień dobry Państwu, Jakub Pilarek, Prawodajnia. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan sędzia Łukasz Piebiak, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, sędzia i członek Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
No mimo, że wakacje to tematów w tym obszarze wymiaru sprawiedliwości, niestety, chyba tak mogę powiedzieć, chociaż dla mnie to dobrze, ale dla Polski nie za dobrze, nie brakuje. Zacznijmy może jednak od tego KRS-u, panie sędzio. Proszę powiedzieć, co się tam w tym KRS-ie dzieje, bo chyba nie dzieje się dobrze. Jakie jakieś procesy, działania czy zjawiska są pana zdaniem najbardziej niebezpieczne? I też będę miał pytanie, czy pan jest członkiem KRS-u, pan sędzia Łukasz Zawadzki, również członek Prawników dla Polski, jest pana kolega jest członkiem, jest was tam dwóch. Na kogo tam jeszcze można liczyć, jeśli chodzi o przyzwoitość i wierność prawu? Jest, rozumiem, sędzia Kapiński, prezes NSA, pan sędzia Chlebny. Jak wygląda ten rachunek szabel, czy tam w ogóle w jakichś, nie wiem, poszczególnych zbiegach okoliczności, że może ktoś zaspał gdzieś, nie wiem, nie przyszedł, czy wy w ogóle macie choćby cień szansy cokolwiek tam czasami zdziałać?
Panie redaktorze, szanowni państwo, startując tam z Łukaszem Zawadzkim, wiedzieliśmy, że no, ustawa jest taka, jaka jest. Są dwa kluby parlamentarne, które są opozycyjne wobec większości rządowej. W związku z tym maksimum tego, na co mogą liczyć Prawnicy dla Polski, a przecież była też konkurencja, nie tylko ta justycyjna, fikcyjna, ale prawdziwa konkurencja, bo było wielu niezależnych sędziów, którzy starali się dostać, ale maksimum dla tych niezależnych sędziów to było dwa miejsca. No i te dwa miejsca rzeczywiście udało nam się osiągnąć dzięki ogromnemu poparciu obywateli, ale no na końcu też jest decyzja polityczna, bo nie ma co się oszukiwać. Decyzja klubu parlamentarnego jest zawsze decyzją polityczną. A liczby są nieubłagane. Rada liczy 25 członków. Żeby było kworum, musi być tych 13. Prosta arytmetyka. Nas jest dwóch. Jest pan mecenas Grzegorz Ksepko, znakomity fachowiec, no ale też jedna osoba. No i dwaj panowie prezesi z dwóch sądów najwyższych, tego najwyższego i najwyższego administracyjnego, czyli NSA.
Pięć osób w sumie na razie mamy.
Pięć osób, nawet gdybyśmy się w granicach tego minimalnego kworum obracali 3-13, to i tak w większości nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uzyskać, a na argumenty merytoryczne ta większość justycyjno-temisowsko-ministerialna, bo tak to trzeba nazwać, plus jeszcze szóstka polityków, którzy wykazują całkiem dużo zdrowego rozsądku, no ale wiadomo, że bliżej jest im do tych sędziów, którzy zostali wskazani przez koalicję rządzącą, niż do sędziów wskazanych przez kluby opozycyjne. No to oni działają rzeczywiście w wykonaniu z góry powziętego planu. Mówię zwłaszcza o tej trzynastce sędziowskiej wskazanej przez kluby większości parlamentarnej. I tam nie ma specjalnego wahania, tam nie ma specjalnej refleksji, czy to wypada, czy to kiedyś się nie będziemy tego wstydzić. Jeżeli chodzi o dyskusję, to oczywiście w dyskusjach możemy brać udział, a na końcu wygląda to tak, jakby niewidzialna ręka tymi osobami sterowała. Podam pierwszy z brzegu przykład. Staraliśmy się wykazać taką postawę koncyliacyjną. Wiadomo, że zapowiadaliśmy, że będziemy tam po to, żeby recenzować i pokazywać opinii publicznej, co się dzieje, no ale jest normalna praca, no te przedłużenia prawa do orzekania dla sędziów, którzy osiągnęli określony wiek, czy zaczynają się te procesy nominacyjne z ogłoszeń ministra, czy jakieś procesy nominacyjne po zwróceniu sprawy przez Sąd Najwyższy, jeżeli uchylono uchwałę. No tutaj trzeba zespół powołać, trzeba w tym zespole współpracować, trzeba wysłuchać kandydata niekiedy. I ja nawet apelowałem na którymś z posiedzeń. Mówię, szanowni państwo, no przecież nie ma takiej opcji, żebyśmy nawet na poziomie zespołu was w czymkolwiek przegłosowali, ale dajcie nam pracować, dajcie nam oceniać te kandydatury, czy do przedłużki, czy do awansu na stanowisko sędziowskie. No bo jesteśmy takimi samymi członkami rady jak wy. Pan sędzia Zawadzki był wizytatorem, był wiceprezesem sądu. No ja byłem wiceministrem sprawiedliwości, więc jeżeli chodzi o nadzór nad sądownictwem powszechnym, to chyba mam największe doświadczenie w tym gronie. Także w zestawieniu z Waldemarem Żurkiem, bo on to robi od roku za pośrednictwem Mazura. Ja to robiłem przez 4 lata bezpośrednio. Nie ma o czym rozmawiać. Dawaliśmy swoje kandydatury
do różnych komisji. Ale co, panowie są niedopuszczani do dyskusji, czy w ogóle nie ma dyskusji?
Jest dyskusja na posiedzeniu plenarnym. Za to nie zostaliśmy wybrani do żadnej komisji, do żadnego zespołu, czy oceniającego jakieś sprawy indywidualne, czy są przecież zespoły zajmujące się, nie wiem, współpracą z organizacjami prawniczymi, czy sprawami dyscyplinarnymi, czy współpracą międzynarodową i tak dalej. Ani do jednego zespołu nie zostaliśmy wybrani. My dwaj, tak? Więc jakby na wejściu, mimo naszej dobrej woli, zostaliśmy ustawieni w sytuacji wrogów, których należy zwalczać. No okej, to jest ich wybór. Będą mieli dużo pracy, bo tych obwieszczeń o stanowiskach sędziowskich, z tego co mówi Waldemar Żurek, szykuje się wiele. No i będą musieli tę pracę wykonywać samodzielnie. Ja jeszcze jedną rzecz zaznaczam, że my dwaj czy trzej, bo mecenas Ksepko też do tego w ten sposób podchodzi.
Przedstawiciel
prezydenta, tak? Rzeczypospolitej Polskiej. My po tym, jak doręczono do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego, oświadczyliśmy, że nie będziemy brali udziału w czynnościach decyzyjnych Krajowej Rady Sądownictwa, czyli krótko mówiąc, nie będziemy głosowali.
A może wyjaśnimy, jak pan dwa, trzy zdania, chodzi o te okoliczności powołania, tak?
Tak, to chodzi o to, że jest sprawa w Trybunale Konstytucyjnym. Był wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Trybunał Konstytucyjny udzielił zabezpieczenia i zakazał wykonywania czynności decyzyjnych przez tę Radę. No i do tego zabezpieczenia zastosowała się tylko umownie, tak to nazywając, nasza strona. Odbyła się krótka dyskusja i padały różnego rodzaju argumenty typu to jest wadliwie napisane, to strzela w próżnię, bo jakaś była inna większość niż powinna być i tak dalej, i tak dalej.
No i przede wszystkim Trybunał też nie jest Trybunałem.
A Trybunał
tak?
Nie jest Trybunałem.
O tym to za chwilę porozmawiamy
już. I tak dalej, i tak dalej. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście można dyskutować, to jest fascynująca zabawa intelektualna, tylko zanim się zacznie dyskusję, znaczy dyskutować można o wszystkim, ale jeżeli się zaczyna podejmować decyzje, czy indywidualne, czy kolegialne, jako członek organu kolegialnego, no to wypadałoby zajrzeć do przepisów. W końcu wszyscy tam jesteśmy prawnikami, czy posłowie, czy prezesi, czy my sędziowie. No i zajrzeć do konstytucji, do ustawy, czy ustaw regulujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego i wszędzie tam znajdziemy odpowiedź na pytanie, czy istnieje jakikolwiek organ zdolny recenzować procesowo orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. No nie ma takiego
nie
organu.
Ma, to,
no, to nie ma Trybunału Konstytucyjnego pierwszej instancji i drugiej instancji, do którego, nie wiem, większość członków Krajowej Rady Sądownictwa mogłaby się odwołać, bo na przykład uważa, że postanowienie jest wadliwe, albo głupie, albo wydane przez nie Trybunał uzurpatorów, którzy się podszyli pod sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No nie. No nie ma takiej instytucji i to jest całkowicie zrozumiałe zamierzenie ustrojodawcy. No, w związku z tym może nam się jako adresatom decyzji, także tych tymczasowych, jak postanowienie zabezpieczające, podobać albo nie to, co zrobił Trybunał Konstytucyjny. Możemy pisać glosy krytyczne jako, nie wiem, naukowcy. Ja mam doktorat, są tam ludzie, którzy mają tytuł profesorski w Radzie, choćby pan prezes Chlebny. Możemy to wszystko robić na zasadzie uprawiania nauki. spółki. No ale jeżeli jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi i działamy w ramach Krajowej Rady Sądownictwa, to koniec się nie dyskutuje, tylko się wykonuje orzeczenia Trybunału.
Może niektórzy tam są bez tego słowa publicznymi, może są po prostu funkcjonariuszami.
No to już tylko moje pytanie. Można by było sobie snuć różnego rodzaju dywagacje na temat przyczyn takiego, a nie innego postępowania tych czy innych członków Rady. W każdym razie formalnie są to funkcjonariusze publiczni i tym bardziej oni powinni respektować porządek prawny, który nas wszystkich obowiązuje, bo jak mamy jako sędziowie wymagać od obywateli, żeby podporządkowywali się regułom, które są dla nich niewygodne, jeżeli my sami dajemy zły przykład. No, dajemy bardzo zły przykład jako Rada i to, że nie wiem, ja, sędzia Zawadzki, czy mecenas Ksepko, czy prezes Kapiński nie bierzemy w tym udziału, no to nie znaczy, że Rada in gremio większością nie zignorowała postanowienia Trybunału, zignorowała jakieś konsekwencje, być może kiedyś ktoś z tego będzie wyciągał. My mamy czyste ręce, ale bierzemy udział w Radzie, wchodzimy w jakieś dyskusje.
Chciałem jeszcze zapytać, bo to, co pan sędzia powiedział o tych nowych kandydaturach, no to jest jak gdyby ta bieżąca praca Rady, taka no rozwiązująca jakieś bieżące problemy, czy wychodząca w przyszłość. Ale co z tymi koncepcjami, kiedy Rada miałaby sięgać wstecz, czyli rozliczać tak zwanych neosędziów? Jak to wygląda, czyli nie wiem, uchylać te uchwały rekomendujące, tak, te wnioski do prezydenta? Czy tutaj coś, tak, coś się dzieje? Jak to wygląda?
Już przybliżę tę działalność. Tak jak zacząłem mówić, wygląda jakby oni działali w wykonaniu z góry powziętego planu, który ktoś koordynuje, albo tak go wykuli na blachę, że albo zapisali sobie na karteczkach, że po prostu to robią. Najpierw zaczęli kwestionować dorobek opiniodawczy poprzednich dwóch składów Krajowej Rady Sądownictwa, bo była taka dyskusja, gdzie rozmawialiśmy na temat krytycznego stanowiska poprzedniej Krajowej Rady na temat tak zwanej ustawy praworządnościowej. Oni wrócili do tego i stwierdzili, że nie, ustawa praworządnościowa jest dobra, a tamto stanowisko krytyczne było złe, bo po pierwsze tamten KRS był nielegalny.
To jest ta ustawa, która na kolory dzieliła sędziów, tak?
Tak, to jakieś tam jedno z jej wydań, tak? To jest taki projekt, który nie przepadł, tylko w innym wydaniu znowu trafił na ścieżkę legislacyjną i bodajże w lutym tamta Krajowa Rada skrytykowała go, no jako sprzeczny z konstytucją, no bo tam na przykład przewidywano weryfikację powołań sędziowskich, a wszyscy dobrze wiemy jako prawnicy, że po tym jak prezydent powołał kogoś na stanowisko sędziowskie, temat się kończy niezależnie od tego, co który Trybunał Europejski powie. Tak po prostu jest, bo to wynika z polskiej konstytucji. To był pierwszy krok. Drugi krok dział się ostatnio. Mamy ileś tam postępowań, które przetoczyły się przez tamtą Radę, na przykład prawo do orzekania po osiągnięciu określonego wieku. I czasem tamta Rada dawała zgodę, czasem nie, jak każda. Sędziowie, którzy nie dostali tej zgody, poodwoływali się do Sądu Najwyższego. Te sprawy w Sądzie Najwyższym są. Czekają na rozstrzygnięcie. I nagle się okazuje na poprzednim posiedzeniu Rady, że zespoły zaczynają przedstawiać rekomendacje dla Rady, żeby na przykład komuś przedłużyć. Ja pytam się, ale przepraszam bardzo, a co Sąd Najwyższy na to? No nic, no sprawa w Sądzie Najwyższym jest, ale...
Mówimy o tej samej osobie, której tak, sprawa jest w sądzie, tak?
Sprawa sędziego X czy Y jest w Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy się nie wypowiedział, czy słusznie tam ta Krajowa Rada odmówiła, czy niesłusznie. A oni argumentują i sędziowie z justicji, i posłowie, nie wiem, chyba Kropiwnicki, czy któryś tam, czy Zimoch o tym opowiadał, no, że no, przecież obywatel może się zwrócić do organu, no żeby jednak przychylił się do jego wniosku. Mówię, no jak? Przecież ta sprawa trwa, tak? No jest postępowanie odwoławcze przed Sądem Najwyższym. No nie, tak, nie, bo... nie, to jest... Tamten KRS był zły, ten jest dobry, są nowe okoliczności sprowadzają się do tego, że tamten KRS był zły, a ten KRS jest dobry. No i ja protestuję, Zawadzki protestuje, sędzia Zawadzki... maszyna jedzie dalej. Teraz Sąd Najwyższy będzie miał dylemat, co zrobić z tymi postępowaniami. Podejrzewam jako cywilista, że umorzą to jako bezprzedmiotowe, no bo co mają zrobić? No, sprawa jest o przedłużenie prawa do orzekania, a w tak zwanym międzyczasie organ już przedłużył, nie czekając na to, co zrobi Sąd Najwyższy. A to jest tylko wstęp do tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach. To znaczy zwrócono się o akta personalne bodajże 23 sędziów, w tym i moje. Co łączy tych sędziów? To, że poszły wnioski nominacyjne do Kancelarii Prezydenta, bo postępowania przed Radą zostały zakończone. Kto tam skarżył, ten skarżył do Sądu Najwyższego. No w każdym razie poszły wnioski o powołania na wyższe stanowiska sędziowskie. Co dotyczy, mówię także i mnie. I teraz z przyczyn nieznanych, bo tutaj dziennikarze pytali, odpowiedź była taka, że no będzie Rada się przyglądać, to bodajże sędzia starosta tak opowiadał w wywiadzie dla Niezależnej, że no chyba się ujawniły nowe okoliczności, ale jak dostaniemy te akta, to porównamy na jakiej podstawie tamta Rada, nie wiem, tego czy innego sędziego przedstawiła do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie i my teraz po zapoznaniu się z aktami i ujawnieniu nowych okoliczności będziemy decydować, czy przypadkiem nie wznowić postępowania. Mówię o tym dlatego i pan redaktor pewnie w pytaniu też nie bez przyczyny do tego nawiązywał, że kilka miesięcy temu zapowiadano w tej narracji Justitia i Temis, że będziemy weryfikować decyzje personalne tamtej Krajowej Rady Sądownictwa. Proszę zauważyć, że to tak idzie, że oni po kolei weryfikują decyzje. Teraz dochodzą do weryfikacji decyzji personalnych Krajowej Rady Sądownictwa. Zupełnie im nie przeszkadza to, że to prawda, jest przesłanka wznowieniowa, ale te nowe okoliczności powinny zostać ujawnione. No, one powinny, zakładam, zaistnieć pomiędzy tym czasem, kiedy Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła kandydata do awansu na wyższe stanowisko sędziowskie, a teraz tym. A oni nie wiedzą nawet, jakie to nowe okoliczności, albo nie chcą ujawnić, jakie to nowe okoliczności zaistniały, ale chcą akta i pewnie będą szukać teraz po internetach, po wszystkim innym nowych okoliczności. Podejrzewam, że chodzi o zorganizowaną próbę linczu na mnie, na paru innych, czy kilkunastu innych koleżankach i kolegach, żeby, nie wiem, odgrzewać kotlety typu afera hejterska sprzed 8 lat, jak Yeti, wszyscy o niej mówią, tylko nikt jej nie zobaczył, i tak dalej, i tak dalej. No,
czas, tak wpadę słowo, chodzi. Czas nam biegnie.
Nieubłaganie.
Nieubłaganie, więc ja nawet wszystkich pytań nie zadam, które chciałem zadać. Ale to zadam następne. No to, co pan opisuje, pan sędzia, to jest znany mi doskonale obraz jakiegoś totalnego chaosu, bajzlu, żeby nie użyć brzydszego słowa na B. Czy pan uważa, że w ogóle możliwe jest wyjście z tego bez zmiany konstytucji? Bo ja to pytanie siłą rzeczy nawiązuje do polityki, tak? No, jeżeli władza się zmieni, co nie jest pewne wcale, ale jeżeli się zmieni, no prawdopodobnie będzie taki rząd koalicyjny, tak? Być może dokona się w międzyczasie przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, jak ten Trybunał będzie... No, będzie wtedy pewnie uchylał jakieś projekty nowych ustaw. To jest dla mnie znowu jakaś wizja totalnego znowu boksowania się. Ja mam taką własną tezę publicystyczną, że wyłącznie zmiana konstytucji, jakaś oparta na jakiejś zgodzie narodu na to, może to uciąć. To nie jest temat, który dotyka rozliczeń, bo rozliczenia to niezależnie od tego by musiało być, ale że ucinamy nie taką grubą kreską, źle rozumianą, tak jak to się historycznie mówiło, no tylko wprowadzamy nowy ład prawny, tak? I na przykład pozbywamy się, robimy reset. Czy pan sędzia uważa, że to jest rzeczywiście dobra koncepcja? A jeśli tak, to jakie zmiany w konstytucji się powinny znaleźć w kontekście wymiaru sprawiedliwości?
Chciałoby się, żeby coś takiego nastąpiło. Znając naszych polityków i funkcjonując w sferze publicznej, czasem całkiem blisko polityki, mam wątpliwości, czy stać naszą klasę polityczną na to. Przynajmniej w takim otoczeniu, że nie mamy jakiejś wojny czy katastrofy, w której jesteśmy bezpośrednio zaangażowani. Ale gdyby się taka możliwość pojawiła, to powiem to, co my też przedstawiamy podczas takich spotkań. One mają charakter otwarty, komunikaty są w Trybunale Konstytucyjnym. Pan prezes Święczkowski zaprasza różne osoby i różne środowiska, w tym nasze stowarzyszenie, do rozmowy na temat tego, jak mógłby wyglądać nasz ustrój w przyszłości, tak żebyśmy właśnie tego chaosu, o którym pan mówi, nie doświadczali. I my na przykład w tym obszarze mówimy o jednym silnym, jednym Sądzie Najwyższym, który jest kwestią do przedyskutowania.
Jak to rozumieć? Czy to byłby sąd, że jednym?
Jeden Sąd Najwyższy na wzór niejako.
Bez izb? W tym sądu, sensie, tak? Czy...
Nie. No, sąd Najwyższy, który...
No bo teraz też jest jeden.
Nie, ale Sąd Najwyższy, który będzie jednocześnie Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Stanu i Trybunałem Konstytucyjnym. Mhm. Bo no, jest, powiedzmy, koncepcja radykalna, polegająca na zlaniu się tych trzech, powiedzmy, trybunałów, trzech sądów najwyższych, no przy czym jeden praktycznie nie działa w postaci Trybunału Stanu, ale SN i NSA w jeden organizm, a koncepcja jeszcze bardziej radykalna zakłada jeszcze włączenie do tego materii konstytucyjnej. Bo jeżeli tak się spojrzy na praktykę funkcjonowania wielkiego imperium, jakim jeszcze nadal są Stany Zjednoczone, no to od 200 lat wystarcza im 9-osobowy Sąd Najwyższy na globalną potęgę z ludnością 200 czy 300 milionów obywateli i pierwszą czy drugą gospodarką świata, pierwszą przez wiele lat. Dlaczego my musimy mieć, nie wiem, kilkaset sędziów, żeby robić to samo, co tam robi 9 sędziów wybieranych na dożywotnie kadencje? Może powinniśmy ich, nie wiem, mieć 15. Możemy się zastanawiać, oczywiście pewne funkcje, które dzisiaj są w sądach tych dotychczasowych, trzeba by było wyrzucić poza ten mały Sąd Najwyższy, typu, nie wiem, zrobić sądy kasacyjne na bazie, nie wiem, dotychczasowych sądów apelacyjnych, żeby pewne rzeczy czyścić, ale Sąd Najwyższy powinien być od rozstrzygania najważniejszych zagadnień ustrojowych. To mówię tak pro domo sua, czyli pan redaktor pyta o to, co by trzeba było zmienić w ustroju, to w ustroju wymiaru sprawiedliwości na pewno to. Pewnie wypadałoby również zakotwiczyć prokuraturę gdzieś w Konstytucji, bo to aż się prosi. Przy czym dyskutujemy z przyjaciółmi, na przykład z adwocem, bo oni niekiedy mają pomysły, żeby to był bardzo długi rozdział Konstytucji. Chyba nie o to chodzi, tak? Ale zakotwiczenie konstytucyjne tak ważnego organu państwa, jakim jest prokuratura, by się przydało. A na poziomie stricte ustrojowym powinniśmy, i to mówią tak naprawdę wszyscy, czy sędziowie, czy profesorowie, konstytucjonaliści, czy prokuratorzy również. Zdecydujmy w końcu, jako suweren, jako naród, czy my chcemy mieć... Kto jest głową państwa w Polsce? Mhm. Bo my dzisiaj nie wiemy. To znaczy, wiemy, premier, że wybieramy prezydenta i ten prezydent ma dość mocne uprawnienia, ale prezydent nie zasiada na czele rządu, tak? I mamy taki system, nie wiem, półprezydencki, nie wiadomo co to jest. Prezydent nasz jest osobą, która ma największy mandat demokratyczny. Jakby powinna być predestynowana do tego, żeby wytyczać kierunek działalności państwa i w czasach trudnych, a w takich jesteśmy, brać na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje. Czyli znowu gdzieś tam pojawia się porównanie z systemem amerykańskim, gdzie nie ma premiera, jest prezydent taki czy inny, dzisiaj jest to Donald Trump, i to jego osobowość, to jego koncepcje determinują, w jakim kierunku to państwo zmierza. A dzisiaj w Polsce, ale nie tylko dzisiaj, bo przecież 4, 8, 12 lat temu, od momentu, kiedy weszła w życie konstytucja aktualnie obowiązująca, a nawet wcześniej, mamy prezydenta z ogromnym mandatem demokratycznym, który ma ogromną siłę hamującą, to znaczy może rządowi wszystko wyrzucić do kosza, a jeżeli rząd nie ma poparcia bardzo wysokiego, to nie jest w stanie tego weta odrzucić i potem robi różne dziwne rzeczy, typu zmienia trzy słowa i jeszcze raz to wpycha do prezydenta, ten prezydent znowu to wyrzuca do kosza i to jest kwestia ciągłego tarcia między między rządem a wielkim hamulcowym w postaci prezydenta, przy czym wielki hamulcowy ma dużo lepszy mandat demokratyczny niż prezes Rady Ministrów, który no, gdzieś tam się wyłania na skutek układanki parlamentarno-rządowej. Dopóki my będziemy mieli dwugłową hybrydę, jeżeli chodzi o głowę państwa, to my nie będziemy państwem silnym i poważnym, tylko będziemy jakimś takim tworem, który został celowo zaprojektowany, nie wiem, czy przez naszych, którzy się, polityków, którzy się bali, że jeden czy drugi ośrodek zdominuje całe życie polityczne, czy przez jakiś tam agenturalnymi kanałami wpływy zewnętrzne, żeby Polska jako duży kraj w centrum Europy przypadkiem nie stała się zbyt silna, a silna się może stać tylko wtedy, kiedy będzie miała jednolite przywództwo. Ono może być, mówię jako sędzia, może być liberalne, może być konserwatywne, może być gdzieś tam centrowe, ale niech ono będzie jednolite, a nie ultraliberał i wielki zwolennik europeizmu Donald Tusk i konserwatysta z krwi i kości Karol Nawrocki. No i no nie wiadomo, czy Polska jest konserwatywna, czy Polska jest liberalna i kto w niej rządzi. No to, tak nie można.
Czas nas goni, więc ja to tak już pytanie, prośba o odpowiedź, nie jakąś tam analityczną, tylko taką proroczą, krótką. Dotrwa Bogdan Święczkowski do końca tej władzy przy sterach jako prezes? Czy myśli pan, że władza jednak się zdobędzie na jakieś działania policyjno-prokuratorskie czy inne, żeby go wykurzyć z tego fotela?
Według mnie dotrwa. Jeżeli jakikolwiek znany mi funkcjonariusz, no bo nie powiem polityk, Bogdan nie jest politykiem, no ale jeżeli ktokolwiek ze znanych mi osób może mieć szansę na to, żeby wytrzymać tą presję i to, co się dzieje i to, co się jeszcze będzie działo w przyszłości, to myślę, że to jest Bogdan Święczkowski i z tego punktu widzenia dobrze, że w pewnym momencie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, niejako pewnie antycypując, że mogą przyjść ciężkie czasy, postawił na twardego zawodnika. Ja Bogdana znam od czasów, kiedy zaczynaliśmy jako wiceministrowie sprawiedliwości, a przecież on wcześniej też różne rzeczy robił ważne, choćby był szefem służby specjalnej, więc to jest mocny zawodnik i oczywiście można także i Święczkowskiego wyprowadzić w kajdanach, tylko myślę, że rządzący zastanawiają się i się trzy razy zastanowią, żeby zanim to zrobią, bo no Święczkowski się nie podporządkuje, a prawo jest po jego stronie. Najwyżej go wsadzą, no, ale to będzie rezonowało na całym świecie.
Bo i tu musimy postawić kropkę, mówił prezes pan sędzia Łukasz Piebiak, prezes Prawników dla Polski, sędzia. Bardzo dziękuję, panie sędzia.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
Brawo, dajnia.